wojna w Ukrainie.
7.14 to już teraz łączymy się z Dmytro Antoniukiem, gospodarzem studia Kijów, korespondentem Radia Wnet właśnie prosto z Kijowa. Dzień dobry.
Dzień dobry, ja śmielo witam Państwa serdecznie.
Powiedzmy proszę, jak minął weekend, jak minęła ostatnia doba, jeżeli chodzi o Ukrainę.
Jeżeli chodzi o Kijów, to ta doba minęła spokojnie. W nocy też nie było alarmów. Natomiast w tej nocy wróg zaatakował rakietami typu kalibr Odessy i Odeszczyzny. 4 kalibry było wystrzelono i 4 kalibry było zastrzelono. Także nie trafiły te rakiety tam, gdzie oni chcieli trafić, i za to dziękujemy naszym obrońcom. Też 3 bodajże szachedy tych irańskich dronów było zastrzelone nad obwodem Dnipropetrowskim. Także na południu wróg dalej terroryzował nasze tereny. Co dzieje się na froncie? Tam ciekawe różne rzeczy, i mianowicie niedaleko od rzeki Dniepr, niedaleko od rzeki Dniepr znajduje się miejscowość pod nazwą Piatychatki. I wczoraj była informacja z publików rosyjskich o tym, że Piatychatki zostali wyzwoleni przez Ukraińców, ale dalej była informacja, że jednak Rosjanie odbili znów tą miejscowość. Teraz w naszych mediach nie ma w ogóle żadnej informacji oficjalnej, ale teraz widać, że Piatychatki są w takiej szarej strefie. Ale najważniejsze, najciekawsze, że wczoraj była informacja z publików znów rosyjskich, że w tych Piatychatkach zaginął cały batalion pod nazwą Szturm Osetia z południowej Osetii, i jego dowódca taki sobie Ajvengo Techow. Ja po prostu w szoku z jego nazwiska Ajvengo. I przypominam Państwu, że to są te bandziory i te zabójcy, mordercy, które w 2008 roku razem z Rosjanami zabrali południową Osetię u Gruzinów, zabijając przy tym też mnóstwo cywili. I wtedy sprawiedliwa kara ich nie było ich sprawiedliwo ukarano, a teraz dopiero to nastąpiło. I w ogóle zdawałoby się, gdzie jest ta południowa Osetia, która de jure w ogóle nawet nie jest częścią Rosji. De facto oczywiście jest, ale nawet Rosja nie uznała południową Osetię ani za niepodległą państwo, ani za część swoich terenów. I bojownicy z terenów z tej południowej Osetii walczyli tutaj z nami, zabijając też cywilów przy tym. No i 300, znów zgodnie z publików rosyjskich, 300 tych Osetinów południowych zginęło wczoraj pod Piatychatkami razem z ich dowódcem Ajvengo Techowym. No i tam im niech nie będzie dobrze na tym świecie. I oprócz tego mamy też zdobyte kolejne tereny nieduże w kierunku od Orichowa do Tokmaka, który jest bardzo ważnym węzłem kolejowym i w ogóle logistycznym dla Rosjan. Tam po prostu cała ta teraz ofensywa ukraińska, która nie jest jeszcze w pełni prowadzona, ponieważ zgodnie z niektórymi danymi Ukraina już żywa teraz tam na południu. 3 z 11 bodajże brygad specjalnie przygotowanych dla ofensywy. To my po prostu próbujemy znaleźć takie słabe miejsca w obronie, w wielkiej obronie tych Rosjan, którzy naryli dużo tam okopów i to jest bardzo, bardzo niełatwo przejść przez te linii obrony Rosjan. Natomiast w kierunku od Wielkiej Nowosilki, w kierunku na Berdiańsk i na Mariupol, tam my mamy sukcesy i już wyzwolono ponad 44 kilometrów kwadratowych. To jest poważna przestrzeń, a jeszcze niedaleko stąd jeszcze kolejnych ponad 10 kilometrów kwadratowych. Także tam próbujemy też znaleźć słabe miejsca w obronie wroga. Oprócz tego mamy też, chociaż nieduże sukcesy, pod Awdijiwką. Na północ od Awdijiwki też wyzwoliliśmy ponad około 1,5 km². To jest niedużo oczywiście, ale to jest już coś i to też daje naszym obrońcom też optymizm w tym, że my jesteśmy zdolni do wyzwolenia naszych okupowanych terenów. Co do Bachmutu i sytuacji wokół Bachmutu, to na razie za ten weekend nie widać, żeby tam były jakiekolwiek zmiany na linii frontu, ale tam my próbujemy iść naprzód. Tam wróg broni się, nie ma inicjatywy. To jest najważniejsze, że teraz wróg nie ma inicjatywy na froncie, chociaż na niektórych odcinkach frontu, jak na przykład w obwodzie ługańskim, próbują jednak atakować bez żadnych skutków. Taka była informacja za ubiegły weekend.
Pojawia się też informacja dotycząca ciągłej odmowy przez Rosję wpuszczenia Organizacji Narodów Zjednoczonych na te tereny, które przecież cały czas teraz w ogromny sposób cierpią na skutek wysadzenia tej tamy w Nowej Kachowce. Powiedz proszę, jakie są informacje, jak wygląda sytuacja humanitarna z tych wiadomości, które do was docierają?
Dokładnie tak. Teraz najnowsza informacja jest od przedstawiciela ONZ-u w Ukrainie. To jest pan Denis Brown, który powiedział o tym, że urząd Rosji, to ja cytuję, póki co nie dał nam pozwolenie na nasze pytanie, na naszą prośbę o dostęp do terenów, które znajdują się pod wojskowym kontrolem Rosji, nie dał pozwolenia na wejście przedstawicieli ONZ-u na tereny kontrolowane przez Rosjan. Czyli to po raz kolejny dowodzi w to, że ONZ musi być gruntownie po prostu zreformowany, wyrzucono stąd Rosję też, żeby ona nie miała prawa weta, albo po prostu ONZ musi przestać istnieć, ponieważ z niego nie ma żadnej korzyści, jak my widzimy po prostu. Także taka sytuacja. A jaka sytuacja z ludźmi, którzy ucierpiają tam na lewym brzegu pod kontrolą kontrolą rosyjską, to też my nie mamy dużo informacji oficjalnych. Ja napotykam się na filmiki naszych niektórych wolontariuszy i wojskowych, którzy z pomocą dronów zrzucają różne potrzebne rzeczy, wodę przede wszystkim i jedzenie w puszkach dla ludzi, którzy znajdują się albo na dachach, albo na małych wyspach i tam im to wszystko zrzucają, ponieważ Rosjanie w żaden sposób nie pomagają tym ludziom, które już już od 6 czerwca ucierpiają od tej wody. Na razie my wiemy, że oficjalnie to na prawym brzegu 17 osób są zginęłych, po prostu woda ich zabrała. 31 osoba nie wiadomo jest gdzie, zaginione. Nie wiadomo, gdzie są te osoby. A jaka liczba ofiar na lewym brzegu, który jest też teraz kontrolowany przez Rosjan, my nie wiemy.
Dmytro Antoniuk, gospodarz studia Kijów, korespondent Radia Wnet właśnie prosto z Kijowa. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, Jaśmino, i miłego wszystkim dnia.
Miłego, przede wszystkim spokojnego dnia także dla ciebie, Dmytrze, i dla całej Ukrainy. Ja spoglądam na zegarek, 7:25. Za kilka chwil porozmawiamy m.in. o Afryce, a także o Turcji. Tutaj gościem Radia Wnet będzie dr Bruno Surdel, ale zanim to nastąpi, to chwila muzyki. Joanna Reiner, która realizuje audycję, wspomniała, że dzisiaj jest ciekawe kalendarium muzyczne. AC/DC to oczywiście australijski zespół. Dzisiaj, o ile się nie mylę, urodziny obchodzi jeden z perkusistów tego zespołu. W takim razie składamy mu najlepsze życzenia, a teraz poświętujemy wspólnie z AC/DC. Zapowiadana rozmowa. W studio jest z nami dr Bruno Surdel, analityk Centrum Stosunków Międzynarodowych, ekspert od spraw tureckich. Dzień dobry.
Witam Państwa.
Dużo przed nami ciekawych wydarzeń, jeżeli chodzi o politykę zagraniczną, te, które w szczególności dotyczą Turcji i Paktu Północnoatlantyckiego. To oczywiście szczyt w Wilnie, na który wszyscy czekamy, a chyba szczególnie czeka Szwecja, która chciałaby już dołączyć do struktur NATO. To jest oczywiście w największej mierze uzależnione od Turcji, także od Węgier, ale tutaj eksperci wskazują, że jednak tym przodownikiem będzie Erdoğan i będzie decyzja Turcji. No i czego my możemy się spodziewać?
Co najmniej trzy państwa oczekują tego szczytu w Wilnie. Szwecja, Ukraina i Turcja. Najpierw powiem, dlaczego Turcja. Dlatego, że to będzie pierwszy szczyt NATO po wyborach prezydenckich kolejnych, w której znowu prezydentem został Recep Tayyip Erdoğan i utwierdził swoją pozycję. Ja myślę, że także to da do myślenia zarówno innym przywódcom krajów członkowskich NATO, jak i przywódcom Unii Europejskiej. Kim jest prezydent Erdoğan? Jaka jest jego pozycja u siebie w kraju? I tak naprawdę jaka jest pozycja geopolityczna Turcji i co w związku z tym robić, jak postępować. Natomiast kwestia członkostwa Szwecji. To jest sytuacja taka, gdzie bardziej zależy to członkostwo od Stanów Zjednoczonych i Turcji niż od postawy Szwecji. Szwecja, jak twierdzi premier Szwecji, uczyniła wszystko, co możliwe, żeby to państwo weszło do Paktu Północnoatlantyckiego. Co zostało zrobione? Podobnie jak w przypadku Finlandii, Szwecja zmieniła, czy też dokonała poprawek, jeśli chodzi o prawo dotyczące, ustawodawstwo dotyczące terroryzmu, przeciwdziałania terroryzmowi. Z tym, że terroryzm jest bardzo specyficznie rozumiany w Turcji, troszkę inaczej niż w Europie. Gdyż poza PKK, czyli tą partią pracujących Kurdystanu, która jest uznawana za organizację terrorystyczną w Unii Europejskiej, także przez Stany Zjednoczone, wchodzą jeszcze dwie inne grupy w tę kategorię, jeśli chodzi o Turcję, rozumienie Turków. To jest, są bojownicy z organizacji, czy też partii, która rządzi północną Syrią, ale tym regionem Rożawa, który jest zamieszkały w większości przez Kurdów. Tak? Jest to taki rodzaj terytorium autonomicznego, samodzielnie rządzonego. I Turcja usilnie dąży do eliminacji, likwidacji tego terytorium. Stąd też w tym kierunku idą negocjacje pomiędzy Turcją a Syrią, mediowane przez Iran i Rosję. Ale są też inne kwestie pod tym względem. Dlaczego wspomniałem, że Stany Zjednoczone odgrywają tutaj największą rolę? A to dlatego, że no, oczywiście te demonstracje, o których wspomniał ostatnio prezydent Erdoğan, także taka dygresja z mojej strony, one odgrywają pewną rolę. Demonstracje ze strony członków PKK i innych organizacji kurdyjskich. Niemniej jednak, w moim przekonaniu, to, w jakim kierunku pójdą negocjacje między Waszyngtonem a Ankarą, odgrywa największą rolę. I o co chodzi? Za czasów prezydenta Trumpa Ankara, Turcja została wyeliminowana z bardzo intratnego, przyszłościowego kontraktu, układu tak naprawdę, produkcji podzespołów do F-35. Turcja planowała zamówić aż 100 takich samolotów, czyli ogromna suma pieniędzy, ogromna liczba samolotów. Niemniej jednak prezydent Trump postanowił usunąć Turcję z tego programu, produkcję F-35. I teraz Turcja szuka alternatyw. Jakie alternatywy? Alternatywa jest taka, że Turcja mogłaby uzyskać od Stanów Zjednoczonych zmodernizowane F-16. Jednak tutaj też jest opór kongresu, gdyż Kongres Stanów Zjednoczonych stawia warunki. Jeden z warunków jest właśnie członkostwo Szwecji w Pakcie Północnoatlantyckim, na co Ankara się oczywiście nie zgadza. gdyż chce w układach dwustronnych, bilateralnych pomiędzy Ankarą a Sztokholmem tę sprawę rozwiązać, ale jest jeszcze inna sprawa, gdyż Ankara obawia się, że Stany Zjednoczone, nawet jeżeli Turcja zgodzi się na członkostwo Szwecji w NATO, to nie wystarczy to do tego, by osiągnąć porozumienie siedzi o myśliwce F-16, gdyż Stany Zjednoczone już zaczynają mówić o tym, chodzi o Kongres Stanów Zjednoczonych, że inny warunek to będzie no, łagodniejsza, powiedzmy sobie, polityka Turcji, jeśli chodzi o Morze Egejskie i wyspy greckie tam się znajdujące, a także kwestie ropy czy gazu.
Czyli panie doktorze, wejdę tutaj na moment w słowo. Tak podsumowując, to obecnie jakby Stany Zjednoczone mają najwięcej narzędzi, aby wywrzeć jakiś wpływ na Erdoğana, aby ewentualnie do tej decyzji, do tych konkretów, czyli do przyłączenia Szwecji do paktu doszło, ale przed nami też jeszcze kilka ważnych wydarzeń. Wiemy, że prezydent Turcji wybiera się i będzie rozmawiał w Rosji z Władimirem Putinem. Czy tutaj ewentualnie też jest jakieś pole do rozgrywki? Bo przecież Turcja też jest znana, no, z takiego lawirowania, jeżeli chodzi o te stosunki z Rosją, o podejście do wojny na Ukrainie.
Turcja jest krajem poważnym i ma poważnego prezydenta. I realizuje bardzo skutecznie swoje interesy strategiczne, a także taktyczne. To znaczy, obecnie jest nowy od jakiegoś czasu ambasador Rosji w Turcji. On przedtem był, ambasador Turcji w Rosji. On przedtem był ambasadorem Turcji w Serbii. I prezydent Rosji, Władimir Putin, wybiera się odwiedzić prezydenta Erdoğana. To znacząca wizyta, tak? Zwłaszcza, że to odnowił swoją prezydenturę nie Putin, ale Erdoğan. Tak? Ale to Władimir Putin odwiedzi prezydenta Erdoğana. W sytuacji, w której globalne południe jest stanowczo za Rosją, no, prezydent Erdoğan i Turcja jest pomiędzy tym globalnym południem a północą i korzysta z tego skutecznie. O czym będą rozmawiać? O Ukrainie, ale myślę o kwestiach gospodarczych bardzo mocno. Jest kwestia taka, że Rosja przecież zbudowała, też buduje elektrownię atomową, tak, koło Mersin w południowej Turcji. Jest handel bardzo poważny, jeśli chodzi o rolnictwo pomiędzy tymi dwoma krajami. Są turyści, są miliony turystów rosyjskich, którzy co roku przybywają na wybrzeże tureckie i tam odpoczywają. Są kwestie strategiczne, tak, wojna w Ukrainie i zachowanie Turcji. Turcja będzie chciała jak najwięcej uzyskać od prezydenta Putina w zamian za swoją taką ambiwalentną pozycję w ramach NATO i w ramach Zachodu, tak, bo Turcja uważa się za część Zachodu, o czym trzeba tutaj wspomnieć. Natomiast Rosja będzie próbowała przekonać, żeby właśnie ta ambiwalentna pozycja została utrzymana i żeby handel jeszcze lepiej się rozwijał. To umocni zresztą pozycję i tak już silną prezydenta Erdoğana i Turcji wobec Paktu Północnoatlantyckiego i wobec Unii Europejskiej jako takiej.
To jeszcze można wspomnieć o tym, że z kolei przywódcy dwóch afrykańskich krajów odwołali swoje wizyty w Rosji. Mieli oni odwiedzić Moskwę. No i pytanie o to, jak wyglądają te wpływy rosyjskie na Czarnym Lądzie. Pan także bardzo mocno zajmuje się właśnie państwami afrykańskimi. Czy tutaj można powiedzieć, że cały czas te kremlowskie macki sięgają coraz głębiej na ten Czarny Ląd? Czy coś może się zmieniło? Czy jest jakaś refleksja po stronie czy to Unii Europejskiej, czy Francji, że no nie można sobie też tych państw afrykańskich odpuścić teraz, bo za chwilę to będzie dużo większy problem.
Kontynent afrykański jest dużo większy niż to zawsze przedstawiało się na mapach z różnych przyczyn. Tak samo się idzie o ludność. Za 20 pewnie lat będzie to 2 miliardy mieszkańców. Natomiast jest to globalne południe, które ma zupełnie inne spojrzenie na problemy świata. I to spojrzenie wynika zarówno z tego powodu, że jest to właśnie południe, tak, nie jest to zachód. Są inne skojarzenia z państwami europejskimi, jest dziedzictwo neokolonialne. Jak byłem w Nigerii, byłem tam rok, to stanowczo i zdecydowanie jest to wspomnienie bardzo nieprzyjemne. I neokolonializm, jak to nazywają Nigeryjczycy, jest uznawany za jedną z głównych przyczyn problemów, jakie obecnie występują w Nigerii i generalnie w całej Afryce. Rosja nie jest kojarzona z tymi sprawami. Rosja jest kojarzona raczej z tym, że pomagała ruchom wyzwoleńczym za czasów Związku Radzieckiego w latach 60., przepraszam, 70., tak? I tak jest Rosja postrzegana. Natomiast oczywiście jest kwestia bezpieczeństwa żywnościowego, tak? Jest kwestia nawozów sztucznych, gdzie zarówno Rosja, jak i Ukraina, jeśli o produkcję, odgrywają ogromną rolę. I na tym tak naprawdę najbardziej zależy krajom afrykańskim. Oczywiście też w swojej retoryce nawiązują do tego, że poprzez te kryzysy i wojny, które ciągle występowały i występują w Afryce, mają duże doświadczenie, jeśli chodzi o mediację i jeśli chodzi o rozwiązywanie tego typu konfliktów. Aczkolwiek nie sądzę, żeby to do czegoś doprowadziło, gdyż, no jak pamiętamy, nawet podczas ostatniej wizyty sporej delegacji, która zresztą zatrzymała się w Warszawie, dłużej niż przewidywała, tak, na lotnisku Chopina pod przewodnictwem prezydenta Cyrila Ramaphosy z Afryki Południowej, tak, to prezydent Putin przerwał dywagacje przywódców afrykańskich, tłumacząc tak naprawdę, jaka jest pozycja Rosji. No tutaj niestety ja nie widzę jakiejś możliwości, żeby kraje afrykańskie pomogły w tym. Natomiast wpływy rosyjskie są mocne i z przyczyn, o których wymieniłem, one będą mocne od Mali poprzez centrum Afryki i inne kraje, samą nawet Afrykę Południową, tak? Gdyż jednak no, Rosja jest zupełnie inaczej kojarzona, podobnie zresztą jak Chiny z zupełnie innych przyczyn w Afryce. Tak to wygląda.
No i pytanie, czy jest tutaj jakaś szansa, by ten proces przyblokować? Wiemy, że z Mali zostali wyparci francuscy żołnierze. Czy to jest tak, że Afrykę można traktować częściowo jako taki kontynent stracony na rzecz Rosji? Czy może jest tutaj jakieś pole manewru i pańskim zdaniem, zna pan też część jakby mentalności, kultury politycznej części państw afrykańskich, jest jakaś szansa, by odbić po prostu z rąk Wagnerowców, z rąk tych rosyjskich wpływów właśnie przynajmniej część państw afrykańskich?
Rosja dysponuje zbyt niewielką, zbyt małą siłą gospodarczą, żeby odgrywała tam realną rolę geopolityczną, taką chociażby jak Chiny odgrywają. Nawet Chiny obecnie, Chiny mają problemy, gdyż jak to się mówi, jeżeli jakieś państwo ma, czy wzięło niewielki kredyt, tak, od Chin, no to jest problem tylko państwa. Jeżeli wzięło duży kredyt, to jest problem Chin. I w tej chwili to już te problemy występują, że sami Chińczycy łapią się na tym, że no, mają poważne problemy w Afryce ze zwrotem tych długów, kredytów, które wzięły państwa afrykańskie. Także ja sądzę, że tutaj bym się specjalnie nie martwił. To nie są tego typu relacje, jak w czasach zimnej wojny. Rosja nie ma tej siły, którą miała wtedy. Ona próbuje, tak, poprzez tych Wagnerowców, poprzez inne działania, ale no, nie może zaimponować Chińczykom udzielaniem ogromnych kredytów, tak jak Chińczycy, czy też inwestycjami jak Unia Europejska. Tylko jest problem taki, że Unia Europejska, czy Stany Zjednoczone, czy podległe im instytucje finansowe jak Bank Światowy, czy Międzynarodowy Fundusz Walutowy, jeżeli udzielają kredytów, to żądają reform, tak? Natomiast Chiny tych reform nie żądają, tak? A Rosja wysyła swoją pomoc wojskową, tak to nazwijmy, oczywiście żądając jedynie pieniędzy i wpływów.
I my jeszcze do tych tematów na pewno będziemy powracać. Dr Bruno Surdel, analityk Centrum Stosunków Międzynarodowych, ekspert do spraw tureckich, do spraw państw afrykańskich, był gościem Poranka Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
A ja, drodzy Państwo, spoglądam na zegarek. 7:44, to oznacza, że już za niespełna minutkę pojawi się sport na antenie Radia Wnet. I tutaj już Grzegorz Milko, więc koniecznie bądźcie Państwo razem z nami. A my wracamy tuż po godzinie 8:05, czyli tuż po wiadomościach w Radiu Wnet.
Reklama. Srebrne cukiernice, świeczniki, imbryki, papierośnice i zegarki. Przedmioty codziennego użytku. Są wyjątkowe, bo tak zdecydowali ich właściciele, oddając je Polsce w przededniu II wojny światowej. Dzisiaj można je oglądać w 15 muzeach w całej Polsce. Dowiedz się więcej o srebrach Funduszu Obrony Narodowej na kultura.gov.pl. Na wystawy zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Nie zmarnujcie niepodległości. Dla niej wszystko.
Ekspres losy, szybkie tempo, kasy, stosy. Ekspres losy, wygrywania nigdy dosyć.
Nowa gra Ekspres losy. Kupujesz, sprawdzasz, wygrywasz, wypłacasz. Wygrana szybka jak gra. Graj w punktach Lotto.
Zrób sobie przerwę na kawę, jaką lubisz. Małą czarną, espresso z pianką, cappuccino. Kawena. Świeża, aromatyczna kawa i nowoczesne ekspresy. W Twoim domu, biurze i restauracji. www.cawena.pl.
Pyszna. Po reklamie.
Wiadomości sportowe.
Dzień dobry. Polscy piłkarze ręcznie, a konkretnie Industria Berlinek Kielce, nie zostali najlepszą ekipą Europy, ale w niesamowitym boju finałowym przegrali dopiero po dogrywce z SC Magdeburg 29-30. I po raz trzeci w finale grała nasza drużyna i po raz trzeci doszło w niej do dogrywki. Zawodnicy stoczyli naprawdę zacięty bój. Zresztą podobnie jak wcześniej w półfinale, kiedy to Industria zwyciężyła Paris Saint-Germain też jednym golem 25-24. W drugim półfinale doszło do serii rzutów karnych, gdzie Magdeburg był lepszy od Barcelony. Finał niezwykle zacięty, finał ze zmianami akcji. Nasi zawodnicy były momenty, że prowadzili nawet 4-5 bramkami, ale Niemcy rzeczywiście bardzo intensywnie grali, szczególnie pod koniec tego meczu. Doszło do dogrywki, no i wtedy w dogrywce już rzeczywiście byli po prostu lepsi, kontrolowali przebieg gry. Jeszcze w samej końcówce gry Sitchko próbował rzucać z dystansu, ale trafił w blok obronny. A więc jesteśmy drugą drużyną klubową Europy. Industria Berlinek Kielce przegrywa z Magdeburgiem, ale pozostawia po sobie naprawdę bardzo dobre wrażenie po finale Final Four. Niestety bardzo smutna informacja. W trakcie tego finału zasłabł i niestety zmarł polski dziennikarz obsługujący ten turniej, Paweł Kotwica. Jeśli chodzi o piłkę ręczną, to myślę, że bardzo podobnie jak w siatkówce klubowej pokazaliśmy się z jak najlepszej strony. Tam oczywiście skończyło się polskim finałem i zwycięstwem Zaksy, a tutaj drugie miejsce wśród czterech najlepszych drużyn europejskich, Berlinka, Industrii Kielce, no pokazuje, że polska piłka ręczna klubowa również stoi na absolutnie wysokim poziomie. Na wysokim poziomie stoi także piłka nożna, nasza reprezentacyjna, biorąc pod uwagę to, że wygrywaliśmy w piątek na Stadionie Narodowym z Niemcami 1-0. Na bramkę strzałem głową strzelił Jakub Kiwior. No tyle, że przebieg spotkania nie mówi o tym, ten wynik nie pokazuje stanu faktycznego, bowiem Niemcy byli po prostu lepsi. Statystyka jest porażająca. 29 strzałów Niemców przy naszych raptem 9. Jeden celny, ten właśnie, który wpadł. Niemcy 9-krotnie celnie strzelali na bramkę Wojciecha Szczęsnego. No i tak jak przed 9 laty, kiedy to wygraliśmy, wtedy to były eliminacje do Euro 2016. Wygraliśmy z Niemcami na Stadionie Narodowym 2-0 po bramkach Milika i Mili i wtedy też kapitalny mecz rozegrał Wojciech Szczęsny. Historia się powtórzyła. Najlepszym piłkarzem na boisku był niewątpliwie bramkarz Juventusu Turyn, który uchronił polski zespół przed porażką.
tak naprawdę. Wczoraj w magazynie porozmawiajmy o sporcie, między innymi właśnie o przebiegu tego spotkania, o tych dlaczego statystyka nie oddała wyniku, że wynik mówi o czymś innym, wynik mówi o naszym zwycięstwie i to jest ważne, bo wynik poszedł w świat, mimo że był to mecz towarzyski. Było to zarazem pożegnanie Jakuba Błaszczykowskiego, 109 mecz w kadrze zagrał były kapitan reprezentacji Polski, zszedł dokładnie w 16 minucie, bo zawsze z takim numerem grał Jakub Błaszczykowski. Chwile wzruszenia, chwile rzeczywiście bardzo takie podniosłe, kiedy to Kuba opuszczał plac gry, zrobiono mu szpaler, utonął w rękach, w objęciach swojej rodziny, nie uronił łzy. Kuba zakończył swoją wielką, piękną przygodę w reprezentacji, a drużyna Fernando Santosza tak naprawdę zaczyna, bo już jest po pierwszych meczach eliminacyjnych do Mistrzostw Europy, gdzie przecież przegraliśmy z Czechami, wygraliśmy z Albanią i teraz we wtorek zmierzymy się z Mołdawią, a więc ten mecz towarzyski z Niemcami był, można powiedzieć, takim przeglądem kadry trenera Santosza. Posłuchajmy, co były doskonały napastnik reprezentacji Polski, legenda Wisły Kraków, dwukrotny król strzelców Maciej Żurawski powiedział o piątkowym meczu.
Na pewno dwie strony miało to spotkanie, czyli ta taka pozytywna, którą jest wynik, bo trzeba się cieszyć z tego, że graliśmy z takim przeciwnikiem, jakim są Niemcy, nawet jeśli to było spotkanie tylko towarzyskie, bo zawsze taki wynik z taką drużyną powinien też napędzić piłkarzy w kontekście spotkań o punkty tych eliminacjach do Mistrzostw Europy. Natomiast oczywiście, jeśli chodzi o grę, to taka, bym powiedział, reprezentacja w stylu bardzo mocno podporządkowanym pod grę defensywną, gdzie bramkę zdobywamy po stałym fragmencie gry. Jest to jeden celny strzał, jaki oddajemy w tym spotkaniu, natomiast oczywiście za mało utrzymania się przy piłce, za mało kontroli, za mało przede wszystkim kontrataków zakończonych właśnie zatrudnieniem bramkarza drużyny przeciwnej, tak? No bo faktycznie kilka razy groźnie weszliśmy z szybkim atakiem, ale tak naprawdę nie było to wszystko spuentowane celnym uderzeniem, tylko gdzieś to się kończyło w postaci jakiegoś po prostu tego zbyt mało wypieszczonego podania bądź jakiegoś złego wyboru, bo też kilka takich po prostu było pod bramką przeciwnika. Natomiast musimy cały czas pracować, jeśli chodzi o to, co się dzieje po odbiorze piłki, jak próbujemy akcję budować, jak próbujemy przedostać się na połowę przeciwnika właśnie poprzez akcję wielopodaniową. Dużo było też gry właśnie tym dłuższym podaniem, bo było to związane po prostu z jakąś taką nerwowością przy wyższym podejściu przeciwnika i tym, powiedzmy, odbiorze piłki przez przeciwnika, to trochę zachowywaliśmy się, tak bym powiedział, zbyt nerwowo i tą piłkę po prostu staraliśmy się jak najszybciej wyekspediować, jak najdalej się dało. Więc jakby z tej perspektywy oczywiście nie można być zadowolonym. Co prawda jest też optymizm w kontekście kilku piłkarzy, którzy w tym spotkaniu zagrali naprawdę ciekawe zawody, więc to też jest jakiś taki, bym powiedział, dla trenera pozytywny sygnał. Oczywiście też plus fantastyczny bramkarz, czyli Wojtek Szczęsny, który też w takim spotkaniu odegrał kluczową rolę.
To powiedział Maciej Żurawski, były zawodnik reprezentacji Polski, 72 razy popularny Żuraw grał w naszej kadrze, strzelił 17 goli, legenda Wisły Kraków, także piłkarz Celtiku, a więc jest co poprawiać, wynik 1-0, niech nikogo nie zmyli, oczywiście wygrać z Niemcami to zawsze wielka sprawa, ale we wtorek czeka nas w Kiszyniowie mecz w eliminacjach Mistrzostw Europy. W naszej grupie Czesi pokonali Wyspowcze 3-0, a Albania wygrała z Mołdawią 2-0, Czesi są liderem tej swojej grupy, mają 7 punktów. Na drugim miejscu Albania, na trzecim Polska. Oczywiście my mamy mecz do rozegrania. Więcej wyników eliminacji Mistrzostw Europy w sporcie po godzinie 9. Tymczasem finał Ligi Narodów. Również bardzo ciekawy mecz. Chorwacja remisuje z Hiszpanią 0-0. No i potrzeba było serii rzutów karnych. I tam lepsi Hiszpanie. Hiszpanie wygrywają 5-4. Lavro Majer nie strzelił, także Bruno Petkovic, natomiast Laporte był tym, który pomylił się z ekipy Hiszpanii, a decydującego karnego strzelił Dani Carvajal i tym samym Hiszpanie po raz pierwszy wygrywają Ligę Narodów i tym samym mają kwalifikacje do Mistrzostw Świata, a więc Hiszpania już jest uczestnikiem Mistrzostw Świata. No i Hiszpanie rzeczywiście pokazali się tutaj z bardzo, bardzo dobrej strony. Chorwaci, można powiedzieć, kierowani przez Lukę Modricza. Modric się nie starzeje, Modric gra cały czas fantastyczny futbol, no ale trochę zabrakło na dobrze zorganizowanych w obronie Hiszpanów. W trzecie miejsce w Lidze Narodów na stadionie Enschede wywalczyli Włosi, którzy pokonali Holandię 3-2, natomiast mecz Chorwacja-Hiszpania odbywał się na stadionie Feyenoordu w Rotterdamie. Przechodzimy do Formuły 1, bo tam znowu wygrywa Max Verstappen. Tym razem było to Grand Prix Kanady i Max Verstappen nie ma sobie równych, obrońca mistrzowskiego tytułu, jeżdżący Red Bull Racing. Jednak końcówkę miał bardzo nerwową i jak sam powiedział, prawie się sam wyeliminowałem z wyścigu, przekazał przez radio Verstappen w samej końcówce, gdy agresywnie najechał na krawężnik. Ostatecznie Holender bez większych kłopotów przekroczył linię mety jako pierwszy, a Grand Prix Kanady zapisze się w historii Red Bulla. Zespół z Milton Keynes wygrał setne zawody w swojej historii, a więc Verstappen i Red Bull, symbioza nieprawdopodobna. Drugi wczoraj w Kanadzie był Fernando Alonso, jadący Austin Martinem, trzeci Lewis Hamilton na Mercedesie. Bardzo dobry wynik zanotowały dwa bolidy Ferrari, czerwone samochody. Przyjechały jako czwarty i piąty. Czwarty był Charles Leclerc, a piąty Carlos Sainz. Natomiast jeśli chodzi o żużel, bo przecież nasza Ekstraliga spędza się w tym sezonie zasadniczym. Fogo Unia Leszno, no, zdeklasowana, jeśli chodzi o zawodników kontuzjowanych. Przypomnijmy, że nie może jeździć Kołodziej, nie może jeździć Zęgota. No i w związku z tym przegrywa z Motorem Lublin 38-52. Najlepszym zawodnikiem był Bartosz Smektała, który walczył 14 punktów, ale w zasadzie Lindsay także 13 i to byli dwaj zawodnicy, którzy, no, jeszcze można powiedzieć, punktowali dla Fogo Unii. Adrian Miedzi, który jest wypożyczony, 0 punktów, Ratajczak, młody zawodnik, raptem 8, Jabłoński 1, Mencel 2. Natomiast Motor Lublin ma bardzo wyrównany skład i tutaj Jason Holder przewozi 10 punktów, Jarosław Hampel 9, Cierniak 9, Zmarzlik 12 punktów, mistrz świata najlepiej punktuje w drużynie Motoru Platinum Lublin. Bardziej zacięty i bardziej ciekawy mecz był ten drugi, gdzie Stal Gorzów na stadionie imienia Edwarda Jancarza przegrywa z Betardem Spartą 43-47. Dla ekipy z Wrocławia najlepiej punktował Maciej Janowski, który zgromadził 11 punktów, ale Artiom Łaguta 10, Bełli 9 punktów, także Kowalski 8, Ty Woffinden raptem 5, a Piotr Pawlicki tylko 3. Niemniej jednak ekipa Dariusza Siedzia jest bardzo wyrównana, no i co pokazuje też miejsce w tabeli, gdyż Betard Sparta Wrocław jest po prostu liderem, ma 4 punkty przewagi nad Motorem Lublin i również 4 nad Stalą. Jeszcze wrócę tylko do ekipy z Gorzowa, bo tutaj z kolei trener Chomski mógł liczyć na Waculika, który zgromadził 13 punktów, 14 z kolei Thompson, no a reszta rzeczywiście do poprawki. Szymon Woźniak jeszcze próbował 8 punktów tego zawodnika. A więc Ekstraliga żużlowa jedzie swoim rytmem. Oczywiście Grand Prix to jest domena Bartosza Zmarzlika i teraz właśnie kolejne zawody za tydzień będą rozegrane na tym stadionie, na stadionie w Gorzowie, który nosi imię legendarnego polskiego żużlowca, a więc Edwarda Jancarza. Jeśli chodzi o nasze siatkarki, które grają w Lidze Narodów, to 7 zwycięstw i prowadzenie w tabeli. Tak wygląda ekipa biało-czerwonych. Polki wciąż zadziwiają. Mają naprawdę bardzo dobry bilans tych meczów, które grały na wyjeździe, a teraz już gra przenosi się do Europy, no i tutaj zobaczymy, jak będą sobie radziły. Jeszcze tylko dodajmy, że w Hongkongu w tym ostatnim meczu przegrały z Holandią 0-3, ale później było zwycięstwo nad Chinkami 3-0. I tym samym reprezentacja Polski jest liderem przed Stanami Zjednoczonymi i Turcją. Jeśli chodzi o Ligę Narodów Panów, to my czekamy na turnieje najpierw w Holandii, a później już finałowy turniej z udziałem reprezentacji Polski. To jest zagwarantowane w związku z tym, że Polska, konkretnie Gdańsk, piękna gdańska hala, jest gospodarzem i tak to będzie wyglądało. Nasi siatkarze oczywiście pod wodzą Nikoli Grbicza tak naprawdę mają na uwadze to, by jak najlepiej wypaść w kwalifikacjach Igrzysk Olimpijskich i po prostu na tych igrzyskach zagrać lepiej niż te wszystkie wcześniejsze starty, bowiem w ostatnich latach za każdym razem odpadaliśmy na etapie ćwierćfinałów, a więc przeklęte ćwierćfinały Igrzysk Olimpijskich i wszystko teraz jest podporządkowane temu, by po prostu w Paryżu było lepiej. Szymon Marciniak nie schodzi cały czas ze szpalt gazet. Nasz najlepszy sędzia, najlepszy na świecie, dostał lukratywną ofertę z Arabii Saudyjskiej. Jaka będzie przyszłość najlepszego polskiego arbitra? No i to jest bardzo ciekawe, bo po finale Ligi Mistrzów, kiedy sędziował w sobotę, zaraz w tygodniu, to był bodaj wtorek, sędziował mecz czwartej ligi polskiej. GKS Bełchatów grał z Sokołem Aleksandrów Łódzki. Tam największą gwiazdą oczywiście był Szymon Marciniak, rozdał wiele autografów, zrobił sobie bardzo mnóstwo zdjęć, no bo jest gwiazdą światowej piłki, co by nie mówić, ale dobrze również poprowadził zawody na poziomie czwartej ligi. Jak on sam powiedział, dla dobrego sędziego nie ma znaczenia, czy jest to Liga Mistrzów, Mistrzostwa Świata, czy nawet mecz na poziomie czwartej ligi. Tu i tu, wszędzie trzeba być po prostu bardzo dobrym, bardzo uważnym i takim też sędzią jest Szymon Marciniak. Teraz to wszystko, kolejny sport po godzinie 9, na który zapraszam.
Wiadomości sportowe.
A to był sport i Grzegorz Milko, któremu bardzo serdecznie dziękujemy. Ja teraz spoglądam na zegarek, godzina 8, to oznacza, że za momencik wiadomości w Radio Wnet, a te przedstawi już Jakub Duszek.
Dzień dobry, 8.1 w tym wydaniu wiadomości. Znamy szefa sztabu wyborczego PiS. Brak misji humanitarnej ONZ w Rosji. Komentarz Dmytra Antoniuka oraz Jens Stoltenberg krytykuje pokojowy plan afrykański. Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości wnet.
Joachim Brudziński, szefem sztabu wyborczego PiS, poinformował rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek. Decyzję podjął prezes partii Jarosław Kaczyński. Na razie nie będzie misji humanitarnej ONZ na zalanych terenach po wysadzeniu przez Rosjan zapory kachowskiej. O szczegółach mówił w codziennej korespondencji Dmytro Antoniuk.
Przedstawiciele ONZ-u w Ukrainie, to jest pan Denis Brown, który powiedział o tym, że urząd Rosji nie dał pozwolenia na wejście przedstawicieli ONZ-u na tereny kontrolowane przez Rosjan. Po raz kolejny dowodzi to, że ONZ musi być gruntownie zreformowany, wyrzucono stąd Rosję też, albo po prostu ONZ musi przestać istnieć, ponieważ z niego nie ma żadnej korzyści.
Mówił Dmytro Antoniuk, cała relacja na Wnet FM. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg podał wątpliwość plan pokojowy dla Ukrainy zaproponowany przez afrykańskich liderów. Jego zdaniem pomysł przywódców z Afryki to zamrożenie konfliktu i przyzwolenie na pozostanie żołnierzy rosyjskich na terenach przez nich okupowanych, a to, jak podkreślił Stoltenberg, byłoby niesprawiedliwe wobec Ukrainy. Szef sojuszu w wywiadzie dla niemieckiej gazety Die Welt podkreślił, że każdy chce końca wojny tak szybko jak to możliwe, ale ustalenia pokojowe muszą być sprawiedliwe. Stoltenberg podkreślał, że nie może być mowy o pozostawieniu możliwości kontrolowania Rosjanom części ukraińskiego terytorium i zmuszenia Ukrainy do rozejmu pod dyktando Rosji. W piątek afrykańscy przywódcy, prezydent Republiki Południowej Afryki, prezydenci Zambii, Senegalu, Komorów oraz premier Egiptu i minister spraw zagranicznych Ugandy przylecieli do Kijowa ze swoją misją pokojową. A już za chwilę gościem Łukasza Jankowskiego będzie wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. Ponad 500 mężczyzn stanęło naprzeciw siebie członków syryjskich i libańskich wielkich rodzin, pisze portal dziennika Bild. W centrum miasta Essen w Nadrenii Północnej Westfalii doszło w piątek wieczorem do masowych bijatyk. Manuel Ostermann, zastępca szefa niemieckiego Związku Zawodowego Policji, ostrzega w rozmowie z Bildem przed punktem krytycznym. Biorąc pod uwagę masowe zamieszki z coraz większą liczbą mężczyzn gotowych do przemocy, należy stwierdzić, że osiągamy teraz niebezpieczny punkt. Chodzi o panowanie na ulicach. Klany nie uznają naszego państwa, mają swój własny system prawny. W razie potrzeby konflikty rozwiązuje się również przemocą, powiedział Michael Matz, zastępca szefa Związku Zawodowego Policji w Nadrenii Północnej Westfalii. Rzecznik do spraw polityki wewnętrznej grupy parlamentarnej CDU-CSU w Bundestagu Aleksander Tromm domaga się rozprawienia z klanami. Chiński minister spraw zagranicznych Qin Gang zgodził się złożyć wizytę w Waszyngtonie po rozmowach z sekretarzem stanu USA Antony Blinkenem w Pekinie, poinformował Departament Stanu Stanów Zjednoczonych. Z opublikowanego po spotkaniu polityków komunikatu wynika także, że rozmowy były szczere, merytoryczne i konstruktywne. Przed spotkaniem informowano, że Antony Blinken i Qin Gang mają omówić sposoby uniknięcia konfliktu w obliczu zwiększonych napięć dwustronnych dotyczących Tajwanu oraz inwazji Rosji na Ukrainę, a także kwestie globalnej stabilności gospodarczej oraz zmian klimatycznych. Sekretarz stanu podkreślił znaczenie dyplomacji i utrzymanie otwartych kanałów komunikacji, aby zmniejszyć ryzyko nieporozumień, powiedział rzecznik Departamentu Stanu Matthew Miller. Dodał, że Blinken zaprosił szefa chińskiej dyplomacji do Waszyngtonu, aby kontynuować dyskusję. Dziś może dojść do rozmów Blinkena z przywódcą HRL Xi Jinpingiem. Ostatni raz sekretarz USA w Chinach był 5 lat temu. Liczba śmiertelnych ofiar cyklonu nad stanem Rio Grande do Sul w południowej Brazylii wzrosła do 13, podały w niedzielę służby obrony cywilnej tego stanu. Trwają poszukiwania 4 osób. Wśród śmiertelnych ofiar cyklonu są mieszkańcy 9 miejscowości, w tym 2 dzieci, niemowlę oraz chłopiec w wieku 14 lat. Według brazylijskiej obrony cywilnej z powodu wichur oraz podtopień budynków konieczna była ewakuacja około 3000 osób. Ekipy ratownicze skarżą się na trudny dostęp do wielu miejscowości z powodu licznych osunięć ziemi oraz zerwania przez wezbrane rzeki kilku mostów. Z powodu nadejścia cyklonu ponad 400 tysięcy osób zostało tymczasowo pozbawionych energii elektrycznej.
Prognoza pogody.
Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże, po południu miejscami przelotne opady deszczu, na wschodzie i południu również burze, lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna od 21 do 25 stopni.
Chcesz więcej? Wejdź na wnet FM.
Autopromocja.
Cześć, mówię Natalia Suchcicka
i Radek Ruciński. Zapraszamy na audycję
A Radia Aktywni.
W każdą środę o godzinie 11.10.
Zapraszamy, będzie się działo.
Liczymy na Was.
To była autopromocja.
Reklama.
Srebrne cukiernice, świeczniki, imbryki, papierośnice i zegarki. Przedmioty codziennego użytku. Są wyjątkowe, bo tak zdecydowali ich właściciele, oddając je Polsce w przededniu II wojny światowej. Dzisiaj można je oglądać w 15 muzeach w całej Polsce. Dowiedz się więcej o srebrach Funduszu Obrony Narodowej na kultura.gov.pl. Na wystawy zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Nie zmarnujcie niepodległości. Dla niej i wszystko.
Po reklamie.
I za kilka chwil wywiad Poranka Wnet i tutaj rozmowa Łukasza Jankowskiego z wiceministrem spraw zagranicznych Pawłem Jabłońskim, a później porozmawiamy z dziennikarzem publicystą Grzegorzem Kuczyńskim. To wszystko jeszcze przed nami w drugiej godzinie Poranka Wnet, więc koniecznie zostańcie Państwo razem z nami.
I zaczynamy nowy tydzień, 19 czerwca. Mamy z wywiadem Poranka Wnet. Słyszymy się na falach FM, na www.wnet.fm oraz widzimy się na kanale YouTube Radia Wnet. Jest godzina 8.11.
To tam. Zapraszam na wywiad.
A gościem Poranka Wnet Paweł Jabłoński, wiceminister spraw zagranicznych. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry państwu.
Zanim polityka zagraniczna, polityka europejska, trochę polityki krajowej, przed niespełna pół godziny Rafał Bochenek, rzecznik partii Prawo i Sprawiedliwość, powiedział, że nowym szefem sztabu PiS został europoseł Joachim Brudziński. Co to oznacza dla kampanii?
No, taka jest decyzja sztabu, taka jest decyzja kierownictwa politycznego. Myślę, że to będzie bardzo duże wzmocnienie sztabu. Joachim Brudziński jest jednym z najbardziej doświadczonych polityków naszej formacji. Od wielu lat sprawdzony i w wyborach, i w kampaniach. Także sądzę, że duże wzmocnienie i nowa energia na kolejne tygodnie kampanii.
Pan minister w sztabie nie jest, ale pewnie będzie się o posadę posła, o mandat poselski ubiegał. Co to znaczy dla samej kampanii? Kształt się zmieni? Czego pan oczekuje?
No ja się będę skupiał przede wszystkim na swojej działalności. Jeśli chodzi o kampanię, no to każdy prowadził kampanię w swoim okręgu. Sztab koordynuje działania całej partii. Myślę, że będzie tutaj przede wszystkim podkreślenie tego, co Prawo i Sprawiedliwość przez 8 lat dla Polski zrobiło. Podkreślenie tego, że te pozytywne zmiany, które wprowadzaliśmy w niezwykle trudnych okolicznościach. Pandemia, związany z nią kryzys, inflacja wynikająca przede wszystkim z czynników zewnętrznych, wojna, atak Rosji na Ukrainę. W tych bardzo trudnych okolicznościach my utrzymujemy poparcie mniej więcej na poziomie tego sprzed 8 lat. Wygraliśmy wybory w 2015 roku z poparciem 37% mniej więcej. Teraz
ale
jest to poparcie bardzo podobne.
Ale lat temu mieliście poparcie przy urnach wyborczych 43%.
Momentami było nawet jeszcze więcej, to prawda, w sondażach. No ale każda formacja po 8 latach rządów chciałaby mieć takie samo poparcie, z jakim zaczynała. My będziemy walczyli o to, żeby tych punktów procentowych było o te kilka więcej, żeby po prostu po raz kolejny mieć samodzielną większość. Taki jest cel na te wybory.
A jak pan minister rozumie rezygnację pana posła Poręby?
Nie wnikam w to tak zbyt głęboko, to jest jego decyzja, taką postanowił podjąć. Ja z nim też współpracowałem przy wielu okazjach, bardzo go cenię i myślę, że podjął tę decyzję, kierując się przede wszystkim interesem naszego środowiska politycznego, tak sam napisał. Myślę, że tutaj należy docenić jego pracę, którą wykonał.
Ale z jakiegoś powodu rezygnuje. Czym się będzie różniła kampania Joachima Brudzińskiego od kampanii Tomasza Poręby?
Proszę mnie zwolnić z odpowiedzi na to pytanie, to już jest kwestia sztabu, to nie jest tylko jedna osoba, która go prowadzi, bo sztab składa się z większej grupy osób. Będzie ta kampania prowadzona, mam nadzieję, przede wszystkim skutecznie, tak jak skuteczne były nasze poprzednie kampanie, także kampanie przecież prezydenckie,
no, gdzie ta kampania, czy prekampania była tak bardzo skuteczna, że jej szef musiał, że szef sztabu musiał odejść. To jest normalne, bardzo skuteczna kampania.
To jest normalne, że się robi zmiany. No, jeżeli jest potrzeba nadania pewnej nowej energii, być może trochę odświeżenia pewnych tematów, być może ktoś ma lepsze pomysły.
Pojawiła się potrzeba nowej energii w tej kampanii?
Zawsze jest potrzeba dodatkowego wzmocnienia tego, co robimy, dodatkowego podkreślania tych sukcesów, które udało nam się osiągnąć. Działamy w niezwykle nieprzyjaznym otoczeniu medialnym. No, niestety, taka jest rzeczywistość, że większość tych dużych mediów z dużymi zasięgami jest negatywnie nastawiona do Prawa i Sprawiedliwości.
W roku 2015 było jeszcze trudniej.
Natomiast cały czas jest dość trudno, dlatego że mamy do czynienia po prostu z konsekwentnym zafałszowywaniem rzeczywistości przez część dużych mediów. Musimy te fałszywe przekazy odkłamywać. No i tak naprawdę każdy, kto chce, żeby Prawo i Sprawiedliwość mogło kontynuować te pozytywne zmiany, powinien się jak najbardziej w tą kampanię zaangażować.
To, żeby już zwiększyć temat kampanii wyborczej, czego pan nowego oczekuje? Jaki element w tej kampanii jeszcze nie wybrzmiał, a powinien wybrzmieć pana zdaniem?
Myślę, że trzeba przede wszystkim przypominać to, jak sytuacja zmieniała się przez ostatnie 8 lat. Sytuacja gospodarcza, sytuacja społeczna, to w jaki sposób my byliśmy w stanie, pomimo różnych ostrzeżeń, różni eksperci, czy w zasadzie tak zwani eksperci, straszyli, że nie będziemy mieć w ogóle pieniędzy, że Polska wpadnie w kryzys zadłużeniowy, podobny do kryzysu greckiego. No, te w zasadzie już anegdotyczne przypowieści o drugiej Grecji kompletnie się nie sprawdziły. My pokazaliśmy, że potrafimy prowadzić ambitną politykę prospołeczną, żadne rozdawnictwo, tylko właśnie inwestycja w rozwój społeczeństwa, w dzieci, w budowę stabilnych podstaw funkcjonowania państwa, bo rodzina tak naprawdę, silna rodzina zdolna do tego, żeby dzieci utrzymać, wykształcić, no to jest ten fundament funkcjonowania państwa. Bez podnoszenia podatków uszczelniliśmy system podatkowy, znacznie więcej wpływów podatkowych jest w tej chwili w budżecie. No teraz mamy jeszcze ogromne ambicje związane ze zwiększeniem bezpieczeństwa, modernizacją armii, modernizacją energetyki także, więc ogromna liczba spraw, które robimy z dość dużymi sukcesami. Nie bez wpadek, ale któż tych błędów nie popełnia?
Kongres Prawa i Sprawiedliwości będzie pod koniec czerwca. Tam mają być kolejne propozycje programowe. Jakie one będą? Bo widać, że kolej czy zwiększenie transferów społecznych nie przyniosło wam wzrostu poparcia.
Wie pan, myślę, że to zwiększenie transferów społecznych i poprawa sytuacji życiowej milionów ludzi w Polsce jest tak naprawdę może nie gwarancją tego, no, ale jednak daje nam pewne stabilne poparcie, które jest podstawą do tego, żeby myśleć o dobrym wyniku wyborczym. Gdybyśmy tych obietnic nie dotrzymali, gdybyśmy nie zrealizowali tego, co obiecujemy, to przy tak silnym ataku medialnym na Prawo i Sprawiedliwość z bardzo wielu dużych mediów, to nasze poparcie dzisiaj nie byłoby na poziomie 36-37%, tylko byłoby na poziomie 15-20%.
Optymistycznie pan minister czyta sondaże.
Patrzę na wyborców zdecydowanych i to mniej więcej jest poziom 35. Teraz był taki dość rzetelny, wyjątkowo artykuł w Gazecie Wyborczej, który pokazywał przedziały poparcia między, jeśli dobrze pamiętam, 36 a 39. No więc gdzieś tam po środku jesteśmy. Patrzymy na wyborców zdecydowanych. To jest dobry punkt wyjścia. Trzeba to robić dalej, a w sobotę w Łodzi kolejne propozycje programowe z pewnością padną. Ja nie jestem upoważniony, żeby w tej chwili je zdradzać. Jeszcze chwila cierpliwości, jeszcze kilka dni.
Panie ministrze, naszym gościem Paweł Jabłoński, wiceminister spraw zagranicznych, który w swoim dossier ma także sprawy europejskie, jak się zakończy kwestia przymusowej solidarności w relokacji migrantów.
Mówi pan o przymusowej relokacji tych migrantów nielegalnych tak naprawdę, ludzi, którzy dopiero mają się ubiegać o procedury
azylowe. W dokumentach unijnych pada piękna zbitka przymusowa solidarność.
No więc ta przymusowa solidarność jest przymusowym po raz kolejny, przymusowym spychaniem Europy w stronę kryzysu bezpieczeństwa, bo tak naprawdę o bezpieczeństwo chodzi. 2015 rok i te ogromne liczby, sięgające prawie miliona migrantów, ten 2015 rok pokazał, że próba zmuszenia wszystkich państw do tego, aby pod przymusem podzieliły się ludźmi, którzy przecież niekoniecznie chcą do tych krajów docierać, to jest polityka fatalna. Dlaczego? Po pierwsze, to zachęca przemytników ludzi do dodatkowego zwiększania, dodatkowego wysyłania jeszcze większych grup do Europy, bo przecież jak ktoś powie, przyjmiemy 30 tysięcy albo 50 tysięcy, to żaden przemytnik ludzi nie będzie mówił, aha, to już więcej nie mogę wysłać, bo Unia więcej nie przyjmie. Wręcz przeciwnie, on zorganizuje dodatkowe 10 statków, licząc na to, że Europa, skoro już pod tą presją się raz złamała, to złamie się po raz kolejny.
No dobrze, to skoro jest taki mechanizm, czemu Bruksela, czemu Komisja Europejska, czemu państwa członkowskie w Radzie Europejskiej tego nie rozumieją?
Myślę, że przyczyna leży w sposobie myślenia części partii lewicowych zwłaszcza, części też partii liberalnych, części też organizacji społecznych, które są zwolennikami po prostu otwierania granic.
Te partie są silne w krajach Europy. Należy rząd w Czechach, należy rząd włoski?
Czyli... No nie, ale tutaj mamy do czynienia z sytuacją, w której te partie doprowadziły do tego, że ten przemyt do krajów, zwłaszcza południa Europy, zwłaszcza krajów śródziemnomorskich, niestety cały czas idzie pełną parą. W związku z tym politycy z tych krajów południa Europy chcą część tego problemu przynajmniej z siebie zdjąć, bo wiedzą, że to jest po prostu potężny problem dla bezpieczeństwa ich własnych obywateli. Stąd próba wymuszenia na innych państwach tego, żeby przyjęły przymusowo część tych migrantów, trzymały tych migrantów w jakichś obozach zamkniętych, bo przecież na tym to polega, że my potem musimy zapewnić, że oni od nas nie wyjadą.
Bo politycy opozycji mówią wprost, jesteście nieskuteczni. No macie rząd bliski wam politycznie w Rzymie, w Pradze i tak głosują przeciwko wam.
No, tutaj niestety mamy rozbieżne interesy, dlatego że Włochy są jednym z takich państw, do których ta migracja idzie cały czas. Cały czas są statki przybijające do włoskich wybrzeży.
No jak rozumiem, stąd włoscy politycy, z panem ministrem będzie też ich więcej.
No więc niestety włoscy politycy też chcą się tego problemu pozbyć. Musimy sobie zdawać sprawę, że nawet jeżeli mamy zbieżne poglądy na funkcjonowanie Unii Europejskiej, to czasami się będą takie sytuacje zdarzały, że interesy poszczególnych państw będą z interesami Polski rozbieżne. My podkreślamy jednak bardzo mocno to, że ta polityka, która dzisiaj została zaproponowana, ona to jeszcze nie jest ostateczna decyzja, też, żebyśmy jej jasność. To jest
niestety
bardzo, bardzo niebezpieczny proces, który się rozpoczął. Natomiast to wszystko jest niezgodne z konkluzjami Rady Europejskiej z 2018 roku, kiedy Polska pod przywództwem premiera Morawieckiego wynegocjowała mechanizm również solidarności, również można powiedzieć przymusowej, obowiązkowej solidarności. Każdy kraj ma być solidarny, ale ta solidarność ma się przejawiać na różne sposoby, a więc jeśli ktoś nie chce przyjmować migrantów, to nie musi, ale może wtedy sfinansować dodatkowo środki niezbędne do zwiększenia ochrony granic. To jest polityka, którą Unia powinna prowadzić. My musimy granice chronić lepiej, bo tych migrantów przez trendy demograficzne w Afryce, na Bliskim Wschodzie po prostu będzie coraz więcej. Będą nie setki tysięcy, ale miliony, a potem dziesiątki milionów.
Jakie znaczenie w tych negocjacjach europejskich będzie miała piątkowa uchwała Sejmu albo ewentualne referendum?
Myślę, że...
Po co wam to jest potrzebne?
To jest bardzo istotny element, dlatego że koniec końców Unia Europejska przy wszystkich wadach jej funkcjonowania jest organizacją opartą o zasadę demokracji. Bardzo często głos obywateli bywa ignorowany. Mówi się, jest nawet takie zjawisko opisywane w literaturze naukowej o deficycie demokracji w Unii Europejskiej. Tym niemniej mocny głos społeczeństwa, wyrażony w sposób demokratyczny, czyli właśnie w referendum, potrafi wpływać na decyzje w sposób taki, że je przynajmniej wstrzymuje, czasami nawet blokuje. Więc my z tą inicjatywą wyszliśmy. Chcemy dać naszemu społeczeństwu prawo wypowiedzenia się w tej kwestii. Dzisiaj bardzo interesujący sondaż, który pokazuje, że zdecydowana większość Polaków nie zgadza się na ten mechanizm, ewentualnie zgadza się pod pewnymi warunkami. Ja mam nadzieję, że w innych krajach również taka refleksja będzie, że inne kraje również się do nas w ten sposób przyłączą, bo obywatele w całej Europie nie chcą tej przymusowej
migracji.
Referendum
będzie przeprowadzone?
Taki jest plan. Będziemy to głosowali w Sejmie, bo to musi przejść przez procedurę odpowiednio opisaną w Konstytucji. I sądzę, że większość posłów w Sejmie poprze ten pomysł.
Bo... Jeszcze w lipcu?
Mamy nadzieję, że tak, dlatego że ta sprawa jest niezwykle ważna i nie możemy tutaj czekać, odkładać tego ad calendas graecas, bo sprawa w Unii Europejskiej toczy się rzeczywiście dość szybko pod presją tych lewicowych partii, które chciałyby tak naprawdę metodą faktów dokonanych zmusić wszystkich do przyjęcia
referendum
połączenie
z wyborami parlamentarnymi?
Jest taka możliwość, to ze względu na koszty czasami jest lepsze rozwiązanie, ale to, tak, Sejm, zdecyduje, to Sejm zdecyduje o dacie, o
mechanizmie.
Jasne,
ale zdaniem pana ministra to byłoby optymalnie?
Myślę, że tak, bo to nie byłoby też nic niezwykłego. Tego typu włączone głosowania się odbywały już w przeszłości, także myślę, że naturalna rzecz, także z uwagi na koszty.
Dobrze, dostaniecie taki mandat i co wówczas? Przyjedzie polski nowy rząd już po wyborach do Brukseli i co ma z tym zrobić? Jest referendum i my co z tym zrobimy?
Przede wszystkim mamy tutaj do czynienia z
Bo nie będzie
działaniem.
Prawa weta w Radzie.
No więc w Radzie, samej w Radzie Unii Europejskiej, czyli na poziomie ministrów w spraw wewnętrznych w tym przypadku, takiego prawa weta nie ma. Natomiast
będzie
cały
na
czas
poziomie premierów tego,
że na poziomie szefów rządów została w 2018 roku ustalona inna zasada. Zasada mówiąca o solidarności obowiązkowej, ale wyrażającej się także w innych formach, także właśnie w ochronie granic. Jeżeli dzisiaj dochodzi do złamania tej zasady bez zgody ustalonej wcześniej w formie konsensusu, czyli właśnie wszystkich 27 państw, to naszym zdaniem to narusza prawo europejskie. W odpowiednim momencie przysługują nam także inne środki. Możemy stosować na przykład skargę do Trybunału Sprawiedliwości, choć tutaj doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że Trybunał Sprawiedliwości nie zawsze orzeka całkowicie rzetelnie.
Panie ministrze, a jeżeli to wszystko przejdzie? Bo wy mówicie, nie przyjmiemy żadnego migranta z tego mechanizmu przymusowej relokacji, ale jeżeli ona będzie przyjęta przez Unię Europejską, to co wówczas? Płacić kary?
Dla nas priorytetem jest bezpieczeństwo Polski i bezpieczeństwo Polaków. To jest podstawowa rzecz, którą się kierujemy. Tak samo jak przy budowie zapory na granicy z Białorusią, czy w tej chwili z obwodem królewieckim. My przede wszystkim kierujemy się bezpieczeństwem. Jeżeli ktoś nas będzie próbował zmusić, to może podejmować takie próby, ale my się na to na pewno nie zgodzimy.
No dobrze, nałożą na nas kary. Tak jak przed Turowa, czy będziemy sąd, to one będą od nas. Budżetu.
Ze wszystkich środków, jakie nam przysługują.
Co to oznacza?
Będziemy korzystać ze środków prawnych, ze środków politycznych, żeby ani kar nie płacić, ani nie narażać Polaków na niebezpieczeństwo.
Ale jakie to są środki, panie ministrze? Co pan ma na myśli?
W tej chwili toczy się proces polityczny, a więc mamy cały czas nadzieję na to, że państwa, które są sceptyczne wobec tego pomysłu, a które z różnych powodów na przykład obawiały się zgłosić weto. Nie ma się co oszukiwać, że niektóre państwa nie chcą wetować. są takie państwa, które, zwłaszcza mniejsze państwa, które obawiają się czasami tego, że jeśli użyją prawa weta, to będą pod dużą presją polityczną, czy to ze strony Niemiec, ich ważnego partnera gospodarczego, czy ze strony innych państw, albo zależy im na jakichś innych korzyściach politycznych.
Ale tu się przełamał Warszawa i Budapeszt, tak? To już będziemy, nie ma odium.
Będziemy kontynuować pracę polityczną, także zachęcając polityków w tych państwach sceptycznych do tego, aby próbowali wzmocnić swój głos, być może na przykład również poprzez odwołanie się do swoich obywateli, dlatego że sądzę, że to w każdym kraju koniec końców obywatele powinni mieć prawo do decyzji w tak zasadniczych sprawach jak kwestia bezpieczeństwa.
Jak wyglądają, panie ministrze, aktualne relacje Polski i Ukrainy?
Jesteśmy bardzo blisko siebie, jesteśmy partnerami, wspieramy Ukrainę w obronie przed inwazją rosyjską, przed agresją, która ma miejsce. Myślę, że te relacje są niezwykle dobre w tym zakresie, co nie zmienia faktu, że jest kilka spraw, w których mamy różnice zdań, czasami nawet dość daleko idące, ale staramy się to rozwiązywać poprzez dialog polityczny i dyplomatyczny. Tak mogę powiedzieć ogólnie, a jak pytanie o konkretne sprawy to zależy,
konkretna
o co pan mnie zapyta.
Minister wie, o co zapytam, o wywiad szefa ukraińskiego IPN-u.
No to jest wywiad bardzo niedobry. To jest wywiad bardzo niemądry. Te słowa, które tam padły...
O tym warunku.
Tak, stawianie warunków komukolwiek, a zwłaszcza między partnerami, tego typu taka właśnie bardziej transakcyjna polityka, coś za coś, to nie jest właściwe. Tak się nie prowadzi polityki międzynarodowej. Czym innym jest polityka interesów, twardej obrony interesów, a czym innym stawianie warunków i próbowanie takiego, no, geszeftu, można powiedzieć trochę. No, to nie jest właściwe. To nie jest korzystne dla polsko-ukraińskich relacji.
To
my zdecydowanie odrzucamy. Nie.
Też, jaka jest jasna ranga tej
sprawy? Pan Drobowicz nie jest przedstawicielem rządu Ukrainy. On jest szefem ważnej instytucji, natomiast on nie reprezentuje rządu jako takiego. My prowadzimy rozmowy polityczne i podkreślamy bardzo mocno, że dla nas sprawa godnego upamiętnienia ofiar, ekshumacji. To jest sprawa absolutnie priorytetowa. Tutaj nie może być jakichkolwiek warunków. Nie można, zwłaszcza, że tutaj nie ma jakiejkolwiek symetrii też. No, bądźmy też poważni. Jeden pomnik, do którego on się tam odwołuje, to nie jest sprawa absolutnie też na tym samym poziomie. O tym też trzeba rozmawiać oczywiście.
Co mówią przedstawiciele rządu ukraińskiego?
Wie pan, my rozmawiamy w tej chwili i ja nie chcę teraz też kreować takiego wrażenia, że toczy się jakiś spór, który jest nierozwiązywalny, bo jestem głęboko przekonany, że po stronie ukraińskiej jest bardzo wielu ludzi, którzy doskonale rozumieją, że ta sprawa będzie musiała zostać rozwiązana i toż prędzej niż później. Ja o tym też mówiłem też o tym wczoraj, mogę to powtórzyć dzisiaj. Ukraina stara się o wejście do Unii Europejskiej. Polska bardzo mocno Ukrainę w tym wspiera. Ale jednocześnie ja sobie kompletnie nie wyobrażam sytuacji, w której Ukraina tej kwestii nie rozwiąże, zanim zostałaby przyjęta do Unii Europejskiej.
To jest polski warunek?
My nie stawiamy nikomu warunków. Ja jestem bardzo głęboko przekonany,
że po stronie
Ukrainy... To nie jest warunek.
Jaka jest waga słów pana ministra?
Po prostu nie wyobrażam, że po stronie ukraińskiej nie będzie zrozumienia dla tej sprawy, bo Ukraina chce dołączyć do Unii Europejskiej i doskonale rozumie, że pewne sprawy także między nami, także sprawy bilateralne będą musiały być rozwiązane. Jestem, mimo tego, że dzisiaj jest, można powiedzieć, wydaje się napięta atmosfera w mediach, ja mimo wszystko jestem optymistą, że to się uda rozwiązać.
Będzie jakaś deklaracja rządu ukraińskiego.
Za chwilę będziemy mieli rocznicę zbrodni. I znowu, nie uprzedzając faktów, myślę, że będziemy mieli pewien krok do przodu już teraz. Zresztą to też jest sprawa, ja to chcę bardzo mocno podkreślić. Nam nie chodzi o jeden gest, jeden krok, jedno oświadczenie, deklarację taką czy inną. To musi być dużo, dużo głębsze. Problem polega na tym zasadniczo, że wielu ludzi na Ukrainie w ogóle nie zna tej historii. Oni nie byli uczeni w szkołach o zbrodni wołyńskiej.
Po tym przeszło roku jednak olbrzymiego wsparcia i polskiego rządu, i polskich samorządów, a nade wszystko polskiego społeczeństwa dla walczącej Ukrainy nie ma zrozumienia. Nie doszło do mentalnego przełomu wśród elit politycznych Ukrainy.
Przede wszystkim cały czas nie ma świadomości takiej, jak być powinna, bo nie było edukacji. No niestety, taka jest rzeczywistość. My musimy, jeśli chcemy doprowadzić do tego, żeby ten stan świadomości się zmieniał, musimy wykonać jeszcze ogromną pracę, która będzie pracą długotrwałą. To nie jest tak, że nastąpi jeden moment przełomowy, zostanie wygłoszone jedno oświadczenie i wtedy odłożymy tą sprawę jako załatwioną.
Nie, no wydawało się, że już nie będzie. Jest, że słowa prezydenta Zełenskiego świadczą, że do jakiegoś przełomu doszło.
Doszło do zmiany w pozytywnym kierunku. Ten trend idzie mimo wszystko, mimo tego, że nie wszyscy cały czas to rozumieją, to trend jest pozytywny. Ale praca musi być kontynuowana, także po to, żeby żeby tego typu wypowiedzi, jak ta z weekendu pana Drobowicza, żeby te wypowiedzi, żeby tego to typu wypowiedzi po prostu nie było.
Konkret. Kiedy pana zdaniem powinny rozpocząć się normalne ekshumacje i pogrzeby ofiar Rzeszy Wołyńskiej?
Uważam, że nie ma jakiegokolwiek powodu w tej chwili, żeby te ekshumacje, żeby to upamiętnienie, żeby te pogrzeby były wstrzymywane.
To dlaczego ich się nie przeprowadza?
Rozmawiamy ze stroną ukraińską, mamy zgodę na ekshumację już w tej chwili wstępną udzieloną w jednym miejscu, o którym była mowa.
Mamy wstępną zgodę w jednym miejscu. No, wie pan minister zdaje sobie sprawę, jak to bardzo jest nieadekwatne.
Zdaję sobie sprawę. W ogóle uważam, że ta sprawa powinna była być rozwiązana dużo, dużo wcześniej. Nawet no, ale nie jest, jak rok jest, temu, tylko 20 albo 30 lat.
Dobrze,
temu.
Panie ministrze, ale jest
wielka praca jeszcze musi być wykonana. Ale widzę, że jest ten trend, jeśli chodzi o zmianę świadomości, bo także po stronie ukraińskiej, jest pozytywny. I ja nie chcę w tej chwili, bo na czym ta rzecz polega? To nie chodzi o to, że ja teraz powiem, przedstawię jakąś listę żądań, że coś się ma wydarzyć w takiej czy w innej dacie. Tu nie chodzi o to, żeby stawiać komuś w tej chwili żądania i listę tego typu oczekiwań. My jesteśmy partnerami, my sobie nie stawiamy warunków. My współpracujemy także po to, żeby to pojednanie i żeby te kroki, które muszą zostać po stronie ukraińskiej wykonane, wynikały z pełnego, dogłębnego zrozumienia tej sprawy. To musi być niestety, choć niektórzy by chcieli właśnie takiego bardziej efektownego, efekciarskiego wręcz podejścia, że tutaj przedstawimy warunki i oni mają je spełnić. To tak nie działa. My staramy się realizować nasz interes w taki sposób, żeby po drugiej stronie ta odpowiedź miała charakter realny, rzeczywisty, a nie jedynie deklaratywny.
Kiedy ta odpowiedź powinna paść?
Powinna być jak najszybciej.
Paweł Jabłoński, wiceminister spraw zagranicznych, kandydat na posła w tych wyborach. Jeszcze nie wiemy skąd, jak rozumiem, ale to się dowiemy, jak będą listy. Był naszym gościem Śląska, jak rozumiem, województwo śląskie.
Ja jestem ze Śląska i jeśli będę startował do Sejmu, to najprawdopodobniej stamtąd, ale tak jak pan mówi, dopóki listy nie są zarejestrowane, to...
A kiedy będą? Lipiec czy sierpień?
To zależy od decyzji prezydenta o ogłoszeniu wyborów przede wszystkim.
No i prezesa.
Jak wszystko.
Prezes wejdzie do rządu?
To jest jego decyzja.
A powinien?
Na pewno byłby wzmocnieniem, ale to myślę, że on sam musi zdecydować, jeśli będzie uważał, że to jest właściwe, potrzebne, to myślę, że taką decyzję.
Wzmocnieniem dla premiera Mateusza Morawieckiego?
Wzmocnieniem dla Polski przede wszystkim, dlatego że jego praca dotychczasowa jako premiera, wicepremiera do spraw bezpieczeństwa bardzo mocno już w tej chwili nas wzmocniła przez ustawę o obronie ojczyzny, którą on przeprowadził. Niezwykle ważna ustawa, myślę, że o wymiarze historycznym.
Dla kampanii lepiej by było, gdyby prezes był w partii czy w rządzie?
Generalnie ja uważam, że obecność prezesa Kaczyńskiego, silna obecność w rządzie, silna obecność w partii, w różnych organach decyzyjnych przez wiele lat ostatnich bardzo dużo dobrego przyniosła. To zależy od niego, co też no, każdy człowiek ma swoje limity, ograniczenia, choćby i czasowe. No, nikt nie jest
każdy
w stanie
ma 24
zająć
godziny.
Się wszystkim. Dokładnie,
godzina
doba
dobra.
Ma tylko 24 godziny. Ale z całą pewnością jego obecność silna w polityce do tej pory nam gwarantowała, że udawało nam się realizować nasze cele i skutecznie pracować dla Polski.
Czy jak oceniam zmiany w rządzie, to nie jest plotka, tylko scenariusz?
Pan, ja nic na ten temat, szczerze mówiąc, nie wiem, bo to są sprawy...
No to panie ministrze, to co?
Wolę przyznać do niewiedzy, niż udawać, że wiem więcej niż w rzeczywistości, a potem ktoś mnie zdemaskuje i wyjdę na kogoś, kto opowiada jakieś niestrudne rzeczy.
Ale na korytarzach sprawy... w KPRM-ie nie pan, mówi się.
Ja w KPRM-ie to... czasami bywam oczywiście, ale raczej w MSZ-cie. Tam na korytarzach tego typu plotki nie krążą.
To już było naprawdę. Ostatnie pytanie, Paweł Jabłoński, wiceminister spraw zagranicznych. Panie ministrze, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Dobrego dnia.
Chciałem powiedzieć, panie pośle, to zobaczymy po 15 października, godzina 8:34. Tutaj kończymy poranek wywiad Poranka Wnet, Sagra Zespół Breakout.
Zero Plus, program o przedsiębiorczości. To audycja o mężczyznach i kobietach, którzy zrobili na mnie ogromne wrażenie. Najciekawsze inwestycje i pomysły biznesowe. Jak przekuć pasję w biznes, albo jak z firmy rodzinnej stworzyć globalne przedsiębiorstwo. O tym wszystkim opowiemy Państwu w każdy wtorek o godzinie 17.30. Serdecznie zapraszam, Jaśmina Nowak.
Sponsorem audycji jest KGHM Polska Miedź S.A.
Po reklamie.
Ósma 38, poranek wnet trwa. My już mamy połączenie z kolejnym gościem, pan Grzegorz Kuczyński, dziennikarz, publicysta, ekspert do spraw wschodnich, a także autor między innymi książki Wagnerowcy, Psy wojny Putina. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Najpierw zaczniemy od krótkiego spojrzenia na Bliski Wschód. Pentagon rozmieścił myśliwce F-22 właśnie nad niebem Syrii, aby powstrzymać rosyjskich pilotów wojskowych przed prowokacjami powietrznymi. Dlaczego w ogóle Rosja zwiększyła swoją aktywność, zwiększyła presję w ostatnich miesiącach?
Znaczy, no tutaj widzimy dwa powody. Powód numer jeden ma oczywiście związek z wojną na Ukrainie i generalnie wzrostem napięcia w relacjach Moskwa-Waszyngton, więc trzeba pamiętać o tym, że ta konfrontacja Rosji z Zachodem, przede wszystkim ze Stanami Zjednoczonymi, to nie jest tylko Ukraina, gdzie oczywiście przyjmuje to taki charakter proxy war właściwie, ale też no, wszędzie tam na świecie, gdzie te dwa państwa, ich wpływy się ścierają, wszędzie tam no, to napięcie rośnie i między innymi rośnie też na Bliskim Wschodzie, ale jest też drugi powód i tutaj pojawia się nam trzeci aktor, czyli Iran. Proszę pamiętać, że Rosjanie w Syrii od początku oficjalnej misji wojskowej, czyli od jesieni 2015, oni ściśle współpracują z Iranem. Zresztą to Iran namówił Rosjan do zaangażowania bezpośredniego w wojnę domową w Syrii. No i mamy w ostatnim czasie doniesienia o tym, że przedstawiciele służb irańskich i rosyjskich no, spotykają się w Syrii, w miastach, które są kontrolowane przez reżim Asada, czyli sojusznika i Moskwy, i Teheranu, no i opracowują jakieś plany mające na celu wypchnięcie Amerykanów z Syrii. Oczywiście wojna domowa de facto się skończyła i Asad wygrał ją przy pomocy Rosji i Iranu, ale no część jeszcze tych terytoriów jest kontrolowana przez inne siły. Jest prowincja Idlib kontrolowana przez rebeliantów sprzymierzonych z Ankarą. Są tereny okupowane bezpośrednio przez Turków na pograniczu. Jest też duży obszar kontrolowany przez syryjskich Kurdów, których wspierają Amerykanie. Trzeba pamiętać o tym, że w Syrii przebywa ciągle około 900 nawet amerykańskich żołnierzy, którzy pomagają Kurdom w walce z resztkami tak zwanego państwa islamskiego. No i właśnie Iran i Rosjanie chcą tych Amerykanów już zupełnie z tej Syrii wypchnąć. Stąd niewykluczone stąd ta aktywność i rosyjska, ale też irańska i stąd też chociażby te nasilone próby, prowokacje powietrzne wobec Amerykanów. Więc no, Amerykanie po prostu wysyłają sygnał ostrzegawczy, decydując o pojawieniu się w tamtym regionie właśnie niewidzialnych F-22.
Czyli jak rozumiem, możemy powiedzieć o pewnym takim spisku albo wspólnej strategii między Rosją a Iranem, która jakby ma na celu wypchnięcie Stanów Zjednoczonych z Syrii. No i pytanie, jaka może być ewentualna odpowiedź USA, bo to też nie jest tak, że oni mogą sobie całkowicie ten teren odpuścić.
No, trzeba pamiętać o tym, już raz Rosjanie na własnej skórze przekonali się, jak źle jest wchodzić w paradę Amerykanom w Syrii. Mam na myśli oczywiście wydarzenia z wiosny, z lutego 2018 roku, kiedy po prostu amerykańskie lotnictwo zmasakrowało kolumnę Wagnerowców maszerujących właśnie na obiekty kontrolowane przez Kurdów. Więc tutaj wysłanie tych F-22 to jest jasny sygnał pod adresem Rosjan. Być może to uspokoi Rosję w powietrzu, co nie zmienia faktu, że no jednak Irańczycy, którzy są obecni na lądzie, czy Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej, czy różnego rodzaju szyickie milicje powiązane z Iranem, no, że oni będą próbowali tam torpedować obecność amerykańską. No, chyba, że dojdzie do finalizacji nieformalnych, nieoficjalnych rozmów, jakie są prowadzone przez Teheran i Waszyngton, między innymi w Omanie, w sprawie takiego szerszego porozumienia dotyczącego też sankcji, dotyczącego programu atomowego Iranu. Więc jeśli tam w końcu udałoby się być może zawrzeć jakieś takie nieoficjalne porozumienie, to wówczas też no, Iran musiałby zrezygnować z takich wrogich działań wobec Amerykanów w Syrii.
Czyli można powiedzieć, że teraz po prostu bardzo dużo zależy od takiego konkretnego planu, konkretnej strategii ze strony Stanów Zjednoczonych, strategii dla Syrii, bo nieco, jeżeli tak spojrzymy na obecne działania obecnej delegacji i za czasów prezydentury Joe Bidena, no to tutaj można powiedzieć, że trochę Stany Zjednoczone odpuściły ten kawałek świata.
No, przede wszystkim nie mają odpowiedzi, nie mają przygotowanej strategii, co dalej robić, jeśli chodzi o Syrię. Bo w tej chwili to ta strategia, stanowisko amerykańskie sprowadza się do tego, że jest absolutne nie dla uznania reżimu Asada, który jednak no, faktycznie wygrał i kontroluje większość Syrii. Nawet już państwa arabskie, że tak powiem, resetują relacje z dyktatorem. Został on nawet zaproszony na ostatni szczyt Ligi Arabskiej po latach zawieszenia Syrii w prawach członka tej organizacji, więc no, Amerykanie muszą po prostu sformułować konkretną strategię, bo w tej chwili to jest takie właściwie no, próba nie wiem czego przeczekania. Stąd z jednej strony zero pomysłu na właśnie na to, co dalej robić z Asadem, a z drugiej strony też brak decyzji o wycofaniu się, bo wycofanie się z Syrii, z tych terenów kontrolowanych przez syryjskich Kurdów, no mogłoby oznaczać no, duże problemy i to nie tylko chodzi o to, że tam ciągle w północno-wschodniej Syrii działają komórki państwa, tak zwanego państwa islamskiego, ale też no, wycofanie się Amerykanów mogłoby zachęcić Turków do uderzenia na Kurdów. To też trzeba o tym pamiętać, że Turcja jest tutaj kolejnym takim graczem, który obserwuje sytuację w Syrii, który no, w prowincji Idlib posiada sojuszników rebeliantów antyasadowskich, który okupuje pewne enklawy kurdyjskie na pograniczu syryjsko-tureckim, no ale przede wszystkim już nieraz groził dużą ofensywą przeciwko tej takiej faktycznej tak naprawdę autonomii Kurdów syryjskich, więc wycofanie się Amerykanów może tak naprawdę doprowadzić do jeszcze większego chaosu w tej części Syrii.
To teraz na moment spójrzmy w stronę Czarnego Lądu, ale tak naprawdę w stronę Europy, bo przecież mieliśmy bardzo głośną misję pokojową. Kilku afrykańskich przywódców ruszyło właśnie do Europy, do Kijowa, także do Rosji, aby mediować między Ukrainą a Rosją. Jakie są echa tych wizyt, o czym świadczą rozmowy zarówno z Wołodymyrem Zełenskim, jak i z Władimirem Putinem?
To od początku było wiadomo, że ta misja nie przyniesie żadnych efektów. To jest troszkę tak jak z tą misją pokojową realizowaną rzekomo przez Pekin, przez Chiny. Po prostu problem polega na tym, że tutaj te kraje afrykańskie, a szczególnie jakby lider tej inicjatywy Republika Południowej Afryki, no nie są do końca neutralne w tym konflikcie Rosji z Ukrainą. Może RPA nie jest aż takim bliskim sojusznikiem, przyjacielem właściwie Moskwy, jak Chiny. Natomiast no, trzeba pamiętać o tym, że jest to jeden z tych krajów afrykańskich, które najbliżej współpracują od dawna z Rosją. RPA należy do tego bloku BRICS. Ostatnio też słyszymy o współpracy także wojskowej RPA z Rosją. Te sygnały dotyczące zbliżenia tego państwa do Moskwy no, sprawiły wręcz, że w Kongresie amerykańskim pojawił się temat nałożenia sankcji na ten kraj właśnie w związku z jego współpracą z Rosjanami, więc od początku było, że ta misja tak naprawdę nie ma wcale na celu przybliżenia do pokoju obu stron tego konfliktu, tylko raczej zostanie znów wykorzystana propagandowo na czarnym lądzie, tak jak to Rosjanie już robili wcześniej. Czyli to jest tak naprawdę walka o przekonanie większości mieszkańców Afryki, że w tej wojnie winna nie jest Rosja, tylko winna jest Ukraina. I jeśli są problemy na przykład z dostawami zboża, to że winny jest Kijów, a nie Moskwa. No to tego typu tak zwana misja pokojowa tych krajów afrykańskich wpisuje się w taką grę dezinformacyjną Kremla i nic poza tym.
I to jest jakby jedna strona, ale nawet jeżeli tutaj mamy jakieś przerzucanie się winą, no to wiadomo, że to w polityce nie jest jakaś ważna waluta. No ważną walutą jest to, że Afryka też doświadcza tych negatywnych konsekwencji. Tutaj pan wspomniał o zbożu. To jest jedna strona, brakuje też nawozów. W takim razie, co Rosjanie dają państwom afrykańskim, że udaje im się jednak przekonać i wejść w tą retorykę, że to Ukraina, a nie Rosja? No bo nadal to nie jest korzystna sytuacja i też te państwa afrykańskie odczuwają skutki tej wojny.
Właściwie problem nie polega na tym, co takiego daje Rosja, bo Rosja daje niewiele tym krajom. Natomiast chodzi o to, że Ukraina daje jeszcze mniej. W sensie, trzeba pamiętać o tym, że Rosja w pewnym sensie odziedziczyła wpływy, swego rodzaju nawet popularność, ale też kontakty personalne w elitach rządzących w różnych krajach afrykańskich odziedziczyła po Związku Sowieckim, który miał bardzo duże wpływy, był bardzo silny w Afryce. No, za czasów Władimira Putina Rosja po takiej krótkotrwałej zapaści wróciła aktywnie na czarny ląd, w sensie też dyplomatycznym, czy wręcz też militarnym, bo pamiętajmy o Wagnerowcach, którzy są aktywni w kilku krajach afrykańskich. I wydaje mi się, że to jest klucz do tego, że no, tak naprawdę Rosja jest no, bardziej popularna, bardziej przychylnie kraje afrykańskie w większości spoglądają na Rosję niż na Ukrainę. Ukraina jest po prostu no, mniej znana, a poza tym też trzeba pamiętać o tym, że tutaj Kreml bardzo umiejętnie szermuje, jeśli chodzi o ten odcinek powiedzmy afrykański, takim łączeniem Ukrainy z Zachodem i przedstawianiem tej wojny z Ukrainą jako tak naprawdę wojny Rosji z jakimś wasalem Stanów Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii czy Francji, a te antykolonialne takie jeszcze nastroje w różnych częściach Afryki no, są wciąż bardzo silne i tutaj też trzeba Rosjanie umiejętnie takimi nastrojami grają, chociażby wypychając Francuzów z kilku krajów afrykańskich w ostatnich latach, a z drugiej strony Rosjanie przypominają tę rolę Związku Sowieckiego w tym procesie uzyskiwania niepodległości przez różne kraje afrykańskie jeszcze w latach powiedzmy 60. czy 70. ubiegłego wieku. Więc to raczej tutaj o to chodzi. Poza tym też Rosja daje im poczucie, mówię o krajach różnych afrykańskich, poczucie większej wagi, wartości też na arenie międzynarodowej, chociażby w ONZ-cie. Więc to raczej tego typu argumenty przemawiają za tym, że no, większość krajów afrykańskich albo jest nastawiona tak neutralnie do tego konfliktu, albo jednak bardziej jest przychylna Rosji.
Wspomniał pan redaktor o Francji, która została wypchnięta, która zaczęła likwidować te swoje bazy wojskowe w Afryce, właśnie wypychana przez Wagnerowców. Czy to jest tak, że można uznać, że Francja już straciła Afrykę, czy jeszcze ta jej obecność w jakiś sposób będzie podtrzymywana?
Nie, no to jeszcze daleka droga do zupełnej utraty tej frankofońskiej części Afryki. Póki co, no Francuzi stracili tak naprawdę no, Republikę Środkowoafrykańską, Mali. Wygląda na to, że Burkina Faso, więc tu jeszcze jest jeszcze dużo innych krajów w Afryce związanych z Francją jeszcze różnymi więzami jeszcze od czasów kolonialnych, więc ta wojna tu się będzie toczyła i Francuzi nie mają zamiaru też odpuszczać tych krajów, które no, w tej chwili są tak jakby stracone na rzecz Rosji, bo nawet w ostatnim czasie no, doszło do kilku tajemniczych takich ataków na Wagnerowców, na przykład w Republice Środkowoafrykańskiej. Nie do końca wiadomo, kto te ataki przeprowadził, a wiele wskazuje na to, że stoją za tym Francuzi, być może też we współpracy z Amerykanami. No, Amerykanie na przykład bardzo mocno zaangażowali się w kwestie sudańskie i jedną chociażby, jedną z przyczyn wybuchu tej wojny domowej no, było to, że Waszyngton naciskał na szefa hunty, żeby pozbył się Rosjan z Sudanu i wówczas ten jego zastępca, czyli szef sił paramilitarnych, jego przeciwnik, w momencie, kiedy faktycznie ta hunta zaczęła się przyglądać Rosjanom i zaczęła ograniczać ich bezkarność w Sudanie, no wtedy ten Dagalo zaatakował, więc no, tutaj toczy się, na czarnym lądzie toczy się bardzo ostra walka o wpływy między Rosją a Francją, ale też Stanami Zjednoczonymi.
To jeszcze na zakończenie pytanie o to, jakie konsekwencje ta walka, jeżeli przyjmiemy taki scenariusz nawet, że uda się za jakiś czas wypchnąć Wagnerowców z czarnego lądu, to co to oznacza? Oznacza dla tych państw, a w ogóle tak naprawdę co dzisiaj oznacza to, że tak duże znaczenie Rosja zyskuje, a no przecież... Czy to biorąc pod uwagę łamanie praw i te zbrodnie wojenne, które są dzisiaj popełniane na Ukrainie, możemy sobie wyobrazić, że też ich taka ekspansja do państw afrykańskich no też wcale nie musi nieść ze sobą niczego korzystnego.
No, powiem więcej, ona już teraz nie niesie niczego korzystnego. Wiadomo, no, są informacje o zbrodniach popełnionych przez czy to w Republice Środkowoafrykańskiej, w Mali, czy w Sudanie. Z Sudanu po prostu też w ostatnich latach tony złota Rosjanie wywozili i, że tak powiem, Sudańczycy nie mieli z tego żadnego zysku, no nie licząc pewnie paru generałów, którzy byli zblatowani z Rosjanami. Więc wszędzie tam, gdzie wchodzą Rosjanie, pojawia się destabilizacja. Można zapytać, to dlaczego tych Wagnerowców, tych Rosjan, te kraje afrykańskie do siebie zapraszają? No zapraszają w dużej mierze dlatego, że Moskwie nie interesuje to, czy lokalny rząd jest demokratyczny, czy jest huntą wojskową, czy łamie prawa człowieka, czy nie. W przeciwieństwie do Zachodu, który jednak przywiązuje dużą uwagę do tego typu... Chińczyków to zupełnie nie interesuje, więc to jest jeden z powodów, dla których oni są tam zapraszani i pamiętajmy o tym, tam gdzie są Wagnerowcy, to tak naprawdę spójrzmy, no Sudan, Burkina Faso czy Mali, tam rządzą hunty wojskowe i to oni tych Rosjan tam na miejsce zapraszali. Czy wcześniej do Sudanu były dyktator Omar... Nie demokracja, chociaż nie ma wielu takich krajów w Afryce, no tego problemu nie ma.
A po więcej takich informacji zapraszam do przeczytania książki Wagnerowcy, Psy wojny Putina, pana Grzegorza Kuczyńskiego. Ja bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Drodzy państwo, mamy godzinę 8:55. To oznacza, że poranek wnet powoli dobiega końca. Małgorzata Kleszcz wydała dzisiejszy program. Joanna Reiner zadbała o to, abyśmy byli słyszani na antenie Radia Wnet. Konrad Tomaszewski o to, abyśmy byli razem z państwem podczas transmisji na naszym YouTubie. Ja nazywam się Jaśmina Nowak. Dziękuję państwu za uwagę, ale warto zostać razem z nami. Już za kilka chwil udamy się w podróż na Tajwan.